Oto podcast opowiedz.to. Jubileuszowy odcinek 10, w którym celebrujemy nasz pierwszy podcastowy sukces i zapraszamy Was do przyjrzenia się temu, jaka tajemnica kryje się w słowie sukces. Dziś ja będę przepytywać Maćka. Anna Kędzierska.
I Maciek Cichocki.
Opowiedz.to. Maciek, dotrwaliśmy do pierwszego dużego sukcesu, 10 odcinka naszego podcastu. Zaczynając przygodę z podcastem, ciut żeśmy się obawiali, prawda? Czy nam starczy poweru, pomysłów, energii?
No, i tego strasznego słowa systematyczności.
No tego baliśmy, tak, tego na S baliśmy się najbardziej, rzeczywiście. A mamy 10 odcinek i to nie jest koniec.
Tak, tak, no bo statystyki, które na bieżąco sprawdzamy, choć nie wiemy do czego się porównywać, więc nie wiemy, czy te statystyki są pocieszające czy zatrważające. Więc w takim subiektywnym odbiorze około 750 odsłuchań naszych podcastów przy 10 odcinku dopiero powstającym, no ja osobiście traktuję jako sukces i nie dam sobie tego odebrać.
A ja bym do tego jeszcze dodała, co we mnie powoduje świętowanie tego sukcesu, że mamy też takie indywidualne informacje zwrotne odnośnie tego, że to, o czym opowiadamy, ludziom się przydaje. Ostatnio na przykład od Kasi, której ja nie znam osobiście, dostaliśmy, bo to tak, żeby nie było, że znajomi tylko i wyłącznie piszą, że jest fajnie.
Więc czyli, że ktoś więcej niż rodzina już słucha.
Dokładnie, przyjaciele i znajomi, króliczka. Kasia napisała, że jest po pierwszym przesłuchaniu odcinka o słowach, które robią robotę i jeszcze zbiera szczękę z podłogi, bo dostała w niespełna 40 minut taką porcję wiedzy, że nie wie, kiedy się przez nią przegryzie i strawi. I napisała: daliście mi za totalną darmochę to, czego nie dowiedziałam się do tej pory na żadnym komercyjnym szkoleniu. I dla mnie to jest sukces, że my potrafimy i chcemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z ludźmi, którzy później to wykorzystują i mają takie przekonanie, że to jest wartościowe.
No to takie było założenie, żeby nie był to taki podcast, mówiąc po staropolsku, lifestyle'owy, tylko żeby ta wiedza się przewijała i pojawiała. No więc jeśli jest, no to tak, ja też to traktuję jako nasz sukces. Choć tak sobie myślę, z jednej strony 10 to nie jest duża liczba. Jakby tak doczekać do setki, 100 odcinków. Tylko to trzeba by jeszcze...
I dopiero wtedy celebrować?
Tak, ale to by trzeba jeszcze 90 czekać. To tak trochę bez sensu, nie? Bo po co fajne chwile odwlekać w czasie, skoro można wcześniej już sobie zrobić przyjemność?
Wiesz co, no i z perspektywy psychologicznej to jest bardzo istotne, celebrowanie takich drobnych sukcesów i kamieni milowych, dlatego że właśnie to poczucie, że zrobiliśmy coś dobrze, że jesteśmy zadowoleni, że ofiarowujemy komuś coś wartościowego, daje energię do tego, żeby robić to właśnie z tym słowem na S, czyli systematycznie. Więc myślę sobie, że dla nas to jest istotne, żeby pocelebrować, bo to dodaje skrzydeł albo wiatru w żagle, cokolwiek tam chce sobie ktokolwiek dodawać, więc ja serdecznie zachęcam do tego, żeby nawet codzienne drobne sukcesy, wstał człowiek z łóżka, dożył wieczora, zrobił jedną małą dobrą rzecz dla świata, to warto celebrować, bo z takich drobiazgów się składa życie, nie z samych setnych odcinków, ale z tych pojedynczych.
A tak teraz sobie pomyślałem, że w ogóle dzisiejszy odcinek, idąc tropem starej dobrej ulicy Sezamkowej, można powiedzieć, że jest sponsorowany przez literkę S.
Przez literkę S i przez słowo sukces, a pisany po angielsku z jednym drobnym błędem.
Ale to na końcu.
Proszę Państwa, nasz dzisiejszy odcinek sponsoruje liczba 10 oraz słowo success. Maciek, ty jako specjalista od słów, nie tylko sukcesów, ale specjalista od słów, o co chodzi z tym sukcesem, sukcesem, który jest podobno podpowiedzią na tworzenie dobrej prezentacji, dobrej opowieści? W czym jest rzecz?
No, my już nawiązywaliśmy do tego w którymś z wcześniejszych odcinków, a pomyśleliśmy, że to będzie dobry pomysł na podsumowanie takie merytoryczne tego, co za nami, też przypomnienie ważnych rzeczy, ale dodanie paru ciekawostek. Bracia Head w swojej książce Made to Stick, jeżeli dobrze pamiętam, bo z głowy, czyli z niczego w tej chwili podaję tytuł, podają taki przepis na dobrą historię. No a w naszym rozumieniu dobra historia, dobra opowieść to dobra prezentacja, to też dobra komunikacja w biznesie, ale no nie tylko w biznesie, my się tym biznesem zajmujemy, dlatego najczęściej te przykłady się pojawiają. No i rzeczywiście tutaj pojawia się anagram, bo anagramy się dobrze z nimi pracuje, jako nazwami modelów. Jest to ten sukces, prawie poprawnie napisane, jak Aniu powiedziałaś, słowo po angielsku. No i zapraszamy do tego, żeby przejrzeć się poszczególnym literom, za którymi kryją się pewne podpowiedzi w tymże słowie.
Czyli jako błyskotliwa blondynka mogę stwierdzić, że zaczniemy od słowa, od litery S.
Tak, pani dobrze. Za pierwszym S w słowie success kryje się kolejne słowo angielskie, ale będziemy je na polskie szybciutko tłumaczyli przez ustawę o ochronie języka ojczystego i miłość do tego języka. I to pierwsze S to jest słowo simple, czyli taka podpowiedź służąca temu, że dobre historie, takie, które się przyklejają, takie, które są zapamiętywane, to mają być historie proste.
Proste? To wiesz co, to ja się od razu we mnie budzi taka myśl, że te takie proste historie będą nieciekawe,
tak?
Że
nie.
Będą płytkie, będą krótkie, nie będą wciągające.
A nie, to nie jest na tyle oczywiste, że tu można by postawić kropkę i przejść dalej.
Dobrze, no czy zechcesz, Maćku, to rozwinąć? Tę myśl błyskotliwą swą.
Ja sobie to oczywiście eksplorowałem w literaturze, ale też szukałem przykładów własnych i łączę to z takim swoim doświadczeniem, które wiąże się z teatrem improwizacji. Chciałbym oczywiście o sobie powiedzieć jako osoba, która jest aktorem improwizacyjnym, ale byłoby to gigantyczne nadużycie. Mm-hmm. Jestem osobą, która liznęła trochę improwizacji, była na paru warsztatach, jest absolutnie w tym zakochana i dostrzega tego wartość zarówno w kontekście rozwoju osobistego, jak i rozwoju takiego biznesowego. I teraz do czego zmierzam? Jak pierwszy raz wychodziłem do scenki improwizacyjnej, to miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby znaleźć takie zdanie, które jak na tej scenie, którym de facto było parę metrów kwadratowych sali szkoleniowej, gdzie na tej scenie, jak powiem tą kwestię, no to wszyscy klękną z wrażenia, a najlepiej się jeszcze popłaczą ze śmiechu. I szukałem elokwentnych słów, takich kombinacji słownych, jakichś dwusłowności, zawiłości. No i to nie wychodziło, bo nie miało prawa wyjść, jak się potem dowiedziałem i doświadczyłem. Bo cała siła improwizacji teatralnej, tak jak ja ją rozumiem, a myślę, że przyjdzie taki moment, że namówimy Piotrka Barańskiego, żeby odwiedził nas w naszym podcaście i o tej improwizacji w kontekście wystąpień publicznych więcej opowiedział. To w sumie nie ustalaliśmy tego z Piotrkiem, więc teraz go tak trochę zaskakujemy, ale będziemy to zaskoczenie ciągnęli dalej. To ta siła improwizacji dla mnie polega na tym, że dwie osoby, dwóch aktorów, używając absolutnie normalnych zdań, prostych, płynnie tworzy scenę. I cudowność, zabawność, oryginalność tej sceny improwizacyjnej nie wynika z jednego elokwentnego zdania, tylko z takiego wchodzenia sobie w jednym rytmie w swój nawzajem świat. I to jest dla mnie ta prostota w historii. Nie ma jednego zdania, które rzuci naród na kolana. Przynajmniej ja w takie zdania nie wierzę, tak samo jak nie wierzę w mowy motywacyjne. Natomiast jeśli połączymy ze sobą proste słowa, nie siląc się na jakieś kwieciste wypowiedzi, unikając trudnych słów, używając prostego, ładnego języka, bo uważam język polski za bardzo ładny język, to jesteśmy w stanie stworzyć fajną, płynną historię. I dlatego teraz tak, użyłem słowa fajną, a ostatnio w informacji zwrotnej dostaliśmy taki sygnał, że fajne to jest naleciałość z języka angielskiego, nie powinniśmy używać. Jedna część mnie się z tym zgadza, no bo tak jak już wspomniałem o ochronie języka polskiego, druga część mnie wie, i o tym trochę dalej w tym modelu, który dzisiaj przedstawiamy, że metodą na zbudowanie więzi między tym, kto opowiada, a tym, kto słucha, jest używanie zwrotów potocznie używanych przez wszystkich. No, potocznie używamy słowa fajnie. Więc myślę, że nie warto go nadużywać, ale słowo jak słowo do używania. I z tych prostych, zwykłych słów możemy zrobić prostą, fajną, gwarantującą trochę większy sukces historię. A jeśli to brzmi mało konkretnie, to jeszcze jedna podpowiedź, w zasadzie przypomnienie, bo to też już się przewijało. Proste historie tworzą dialogi. Jak się czyta książkę, to zdecydowanie szybciej nam się czyta te strony, gdzie występują dialogi między bohaterami. Oczywiście, jeżeli mówimy o historii, o wyjściu na scenę, o prezentacji, to czasami trudno powiedzieć o dialogu. No ale wtedy mamy taki prosty zabieg słowny, gdzie możemy powiedzieć, że coś poczułem, w związku z czym coś pomyślałem, w związku z tym coś zrobię. I ta konstrukcja poczuł, pomyślał, zrobił, to jest odzwierciedlenie dialogu wewnętrznego bohatera, prelegenta. Czyli znowu prosty zabieg, upraszczający. Zamiast tysiąca słów opisu mamy proste zdanie. Poczułem, więc pomyślałem, w związku z tym zrobiłem. a ma to dużo większą dynamikę i większy przekaz dla odbiorcy.
To ja teraz, Maciek, wreszcie zrozumiałam, dlaczego nigdy nie uwodziły mnie seriale, zwłaszcza wenezuelskie, bo tam tej prostoty jest szalenie mało. Tam jest tyle zawiłości, że ciężko by to było w kilku słowach opisać. Nie wiem jak języki obce, ale w języku polskim podpowiadamy też, że dobrze jest budować krótkie zdania, takie siedmiowyrazowe, gdzie jest tylko jeden przecinek, bo wtedy ta historia też się staje prosta i jest opowiadana właśnie takim prostym językiem. Ona też wtedy prosto trafia do głów i serc, a to o to właśnie chodzi.
Za tym się czai jeszcze jedna pułapka, tak mi teraz przyszło do głowy, a mianowicie różnica między językiem pisanym a mówionym. Jak przygotowujemy sobie wystąpienie, prezentację, piszemy sobie zdania, które chcemy powiedzieć, to nawet jeśli potem nie będziemy ich wkuwali na blachę, to jest szansa, obawa, że będziemy próbowali odwzorować pierwowzór, czyli to, co napisaliśmy, a język pisany jest bardziej skomplikowany niż mówiony. Więc ta prosta historia to też jest opowiadana językiem mówionym.
No i wtedy ten język mówiony też wymusza na nas taki specyficzny sposób mówienia, jeżeli chodzi o samo artykułowanie słów. Bo wtedy, kiedy czytamy, na przykład rzecznicy czytają oświadczenia, no to brzmi to zupełnie inaczej niż powiedziane coś prosto z serca. Tutaj znowu to prosto nam się pojawia. Ja miałam przyjemność wiele lat temu współpracować z panem Andrzejem Zaporowskim. To jest taki nieżyjący już pan redaktor, który jeden z ważniejszych seriali w dziejach polskiej telewizji, czyli Dynastię, sprowadził do Polski. I pan Andrzej Zaporowski zawsze podkreślał, że jeżeli chcesz, aby twój przekaz, twoje wystąpienie było atrakcyjne, to wyobraź sobie, że mówisz do dzieciaków z przedszkola siedzących na dywanie, którzy wyczekują twojej historii z szeroko otwartymi oczami. I wtedy z automatu nasza głowa podpowiada nam, aby nie mówić, tylko opowiadać, aby snuć opowieść, budować napięcie w naszej historii sposobem dobierania tonu głosu, czasami szepcząc. I wykorzystując pauzy, zanim się coś wydarzy, co chcemy podkreślić w naszej opowieści. Więc to też taka prosta historia. Do dzieci są budowane proste historie. Mhm.
Czyli pierwsze S z naszego sukcesu to jest simple, czyli prostota. Historia ma być prosta, ale nie prostacka.
Aha, a co się kryje pod U, literką U?
Literka U jak unexpected, czyli zaskoczenie. No i tu pozwolę sobie, o właśnie, to. I tu pozwolę sobie zacytować panią Monikę Górską, która powiedziała, mnie to zdanie mocno zapadło w pamięć, ono też już się chyba przewijało, że zaskoczenie jest królową emocji w kontekście storytellingu, w kontekście budowania historii. Tej komunikacji wokół nas jest mnóstwo, prezentacji każdy z nas widział tysiące, jak nie więcej. Część z nich jest tak skonstruowana, że my dobrze wiemy, co będzie za chwilę, więc wtedy nasze umysły, które uwielbiają leniuchować, idą spać. No a nie o to chodzi. To zaskoczenie jest potrzebne, żeby przykuć uwagę.
I teraz, żeby czyli żeby to nie był taki wenezuelski serial, krótko mówiąc. Znaczy, bo wiesz, tam tych zaskoczeń chyba nie ma. Wszystko jest tak przewidywalne.
Mam wrażenie, że to jest taka przewrotność, bo to jest taka kondensacja zaskoczeń na 45 minut odcinka, że to ciebie już nie zaskakuje, że coś było zaskakujące. Bo on umiera, wstaje,
no
tam przeszczepiają mu mózg, inną część ciała zamieniają. Te małżeństwa się tam mnożą, więc tak jakby to jest zbudowane na ilości zaskoczeń, co przestaje zaskakiwać. Co też jest fajnym przykładem i dobrze, że to powiedziałaś, bo to znowu wraca do tej prostoty i tej improwizacji, żeby nie przekombinować. Znaleźć jeden punkt zwrotny historii i na nim się skupić. My nie musimy zaskakiwać każdym słowem, każdym gestem, każdym obrazem, no bo prezentacja jest wielowątkowa, dlatego o tych różnych kanałach komunikacyjnych wspominam. Naszą rolą jest zaskoczyć w tym kluczowym momencie, żeby to zostało w pamięci. I przewijały się takie techniki, które temu pomagają, więc tak, żeby szybciutko je przypomnieć. Semantyczny znacznik zmiany, czyli budowa zdań z wykorzystaniem słów jednak. Każdego dnia jeżdżę do pracy autobusem, jednak tego dnia poszedłem na piechotę.
I już wiadomo, że coś się będzie działo.
Tak, coś musi być, więc jest jakiś element wspierający to zaskoczenie, wybijający z rutyny. Mamy technikę kontrastu. Myśmy kiedyś w jednym z odcinków opisywali ją na przykładzie twórczości Kurta Vonneguta. To był ten odcinek Słowa, które robią robotę i praktycznie ostatnie jego minuty, gdzie Kurt Vonnegut o tragicznych wydarzeniach związanych z II wojną światową pisał bardzo lekkim językiem. Więc można bawić się nie tak jakby niedopasowaniem formy do treści. To może być zaskakujące. Mamy też takie rzeczy jak wyolbrzymienia wszelkiej maści. Tutaj przypomina mi się taka bardzo, bardzo, bardzo stara reklama napoju, niestety alkoholowego, więc nie wiem, czy można oficjalnie mówić, no to powiem, że to jest ten napis, co...
Nie, szeptem powiem.
Szeptem powiem. Ja powiem, że to jest, że to ten przez samorzet napój. I tam była taka scena, gdzie dwóch kumpli pojechało na wakacje na piękne polskie Mazury. Ładny drewniany domek, tarasik drewniany. I oni na tym tarasiku i non-stop lejący deszcz. I oni w tych kapokach siedzący, ten kapiący deszcz, szklanki z napojem na rzet, schowane pod krzesłami, żeby ten napój na rzet się nie rozwadniał, bo to mu zdecydowanie szkodzi. No i jeden z bohaterów tej reklamy zapada w drzemkę. No i śni mu się rajska plaża. Złocisty piasek, błękitne niebo, szum fal. Piękne niewiasty w skąpych strojach wokół niego. I on, trochę niepasujący, bo taki blady, ale widać, że to początek tego marzenia, tego urlopu. No i w pewnym momencie pyta tych niewiast koło niego, czy przynieść coś do picia, taki szarmancki chciał być. One oczywiście, że a jakże. No to on się zrywa i po tym ciepłym piasku, który spod jego stóp pryska na boki, biegnie do krytego palmami baru. Podbiega i mówi: trzy żywce. A barman na to: co? I w tym momencie facet cały przelękniony się budzi. Odkrywa, że mimo tej deszczowej pogody szklanka żywca stoi bezpiecznie pod krzesłem. I spokojnie oddaje się dalej rozkoszy urlopu.
Ale wiesz co, Maciek, to jak opowiadasz, to mi przychodzi do głowy taka rzecz, że najlepsze takie historie pisze życie. I proste, i takie zaskakujące. Czyli czy ja dobrze rozumiem, że wtedy, kiedy tworzymy opowieści albo wystąpienia, to warto bazować na tym, czego żeśmy doświadczyli, albo co nam opowiedzieli inni ludzie?
Jestem absolutnie za i będę tego bronił jak niepodległości. Warto pracować na swoim, ewentualnie na doświadczeniu innych, bo to są najsilniejsze rzeczy. Poza tym jest taki potoczny zwrot, że nic nie tworzy takich scenariuszy jak życie i myślę, że w tym powiedzeniu jest mnóstwo, mnóstwo prawdy.
Mm-hmm. No i wtedy też łatwiej jest się obronić przed taką sytuacją, w której ktoś będzie słuchał nas i powie: wiesz co, to jest takie przekombinowane, ja w to niespecjalnie wierzę, coś chyba zmyślasz.
A to widzisz, to na ten zarzut, o którym mówisz, odpowiada następny punkt naszego sukcesu, czyli C.
A.
Ale zanim C, to jeszcze jedna rzecz, nawiązując do tego, co powiedziałaś, że życie pisze najlepsze scenariusze.
To ty powiedziałeś, Pixar, ale to nieważne.
No taki jednogłos nam wyszedł w takim razie. Taka jest porada Pixarowa, że metodą na zrobienie dobrej historii to jest wziąć bohatera z jego naturalnego środowiska i przenieść go do zupełnie innego środowiska. No bo taki Nemo, pływając w swoim ukwiale, niespecjalnie miał się czym zaskoczyć. Ale taki Nemo, wyjęty z ukwiału i pływający w wielkim oceanie, może się zaskakiwać na każdym kroku, a ja jako widz, słuchacz razem z nim. Kolejna rzecz, która za tym idzie, metodą na dobrą historię, na generowanie zaskoczeń, jest zrobienie dysproporcji między bohaterem a wyzwaniem. No bo jeżeli Robert Lewandowski po długiej przerwie spowodowanej COVID-em podchodzi do jedenastki, która miała miejsce wczoraj w meczu, i strzela bramkę, no to jest dość oczywiste. Ma tak niesamowitą skuteczność w rzutach karnych, że większym zaskoczeniem byłoby, że nie trafił, niż że zdobył gola. No ale jeśli dodamy do tego na przykład, że tenże Robert Lewandowski, jak kiedyś w kosmicznym meczu, został porwany jako supersportowiec na zupełnie inną planetę, gdzie nie ma grawitacji i wszystko rządzi się innymi prawami fizycznymi, i podchodzi do tego, żeby strzelić tego karnego, a ta piłka lewituje nad ziemią, no to już jest widać jakieś zaskoczenie i jakaś trudność. Czyli wprowadzenie nierównowagi między bohaterem a wyzwaniem. Możemy w tym celu tak jakby deprecjonować bohatera, umniejszyć go w jakiś sposób, albo możemy znacząco podbić wyzwanie. I ten zabieg też będzie powodował szansę na zaskoczenie, na coś niestandardowego. Czyli mamy nierównowagę między bohaterem a wyzwaniem, zabranie bohatera z jego naturalnego środowiska do innego, jako takie narracyjne techniki, słownie, semantyczny znacznik zmiany, przede wszystkim słowo jednak, no i technika kontrastu albo wyolbrzymienia, żeby też pokazywać takie duże różnice i to nam da tak potrzebne i tak oczekiwane zaskoczenie w historii.
No mnie to bardzo przekonuje, bo jak podałeś wcześniej przykład, że mówiąc o semantycznym wskaźniku, znaczniku zmiany, że do tej pory jeździłem do pracy autobusem, jednak tym razem postanowiłem pójść na piechotę, to rzeczywiście dla niektórych z nas bywa to takim przeniesieniem ze świata naturalnego do całkiem obcego. No i wtedy wiadomo, że jak nic, coś się wydarzy. To już zaprasza do dalszego snucia opowieści. Przekonałeś mnie.
No i też już powiedziałem, że mamy literkę C, następną w tym sukcesie naszym, odpowiedzialną za po angielsku nazwaną wiarygodność. I to Aniu, tak jak wspomniałem, powiedziałaś, tu się ładnie zapętliłem słowami, ale zmierzam do tego, że wrzuciłaś już na tapet ten temat wiarygodności historii.
Wiarygodność? A to poczekaj, Maciek, to ja się przykleję na moment do tego, co przed chwilą zrobiłeś, że się zapętliłeś i pomyliłeś, bo jak mówimy o wiarygodności i wystąpieniach publicznych, to dla mnie właśnie to, że ludzie się mylą, podkreśla ich wiarygodność, bo wtedy dla mnie, ale też dla innych specjalistów, którzy wystąpieniami publicznymi się zajmują, jest to dowód na to, że to są prawdziwi ludzie, którzy oprócz wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności posiadają ludzkie cechy pod tytułem zawodna pamięć, umiejętność przejęzyczania się i to, ten błąd, zapętlenie buduje naszą wiarygodność jako ludzi i jednocześnie wtedy ludziom bardziej się wierzy jako ekspertom, więc to fajnie, że się pomyliłeś, ja ci bardzo za to dziękuję, że się zapętliłeś.
Nie było to wyreżyserowane, ale cieszę się, że się przydało, także służę pomyłkami i pomocą.
Dziękuję bardzo. Wracając do tej wiarygodności.
Tak, o tym też mieliśmy Maciek. Okazję mówić, więc w ramach przypomnienia, początek historii. To jest taki moment, kiedy budujemy wiarygodność. Ponownie pozwolę sobie zacytować profesora Bralczyka, który powiedział, że ludzie muszą rozmawiać o duperelach, bo duperele pozwalają im się zrozumieć. I to jest właśnie dla mnie kwintesencja. Na początku historii warto, żeby pojawiło się takich prawd oczywistych, znanych wszystkim, bo umysł ludzki testuje to, co dostaje, ale jest leniwy. W związku z czym jak dostanie dwie czy trzy rzeczy, które jest w stanie potwierdzić, no to daje kredyt zaufania na resztę wystąpienia, historii, prezentacji. I takimi prawdami objawionymi jest, nie wiem, no, rzeczy, które nas otaczają, takie zupełnie oczywiste. Już pracowaliśmy na takim przykładzie mechanika samochodowego, który wiadomo, w co jest ubrany. To są tego typu rzeczy, które właśnie zwiększają wiarygodność. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj dodać, to jest taki element związany z tym, że mózg z jednej strony testuje, ale z drugiej strony uwielbia przebywać w takim stanie łatwości poznawczej. Czyli żeby było prosto. I jesteśmy w stanie mu to zagwarantować, nie gubiąc jego uwagi, a jesteśmy w stanie mu to zagwarantować, tworząc narrację, która jest podobna do często występującym w naszej kulturze struktur opowieści. Dlatego my z taką lubością oglądamy albo czytamy książki, które tak naprawdę są do siebie dość podobne, tak schematycznie. Bo dzięki temu my mniej więcej wiemy, co się wydarzy i to daje nam poczucie komfortu, może nie nam, tylko naszemu umysłowi. Dlatego wiele narracji, wiele filmów, na przykład większość komedii romantycznych jest bardzo, bardzo podobna do każdej bajki o królewnie, która koniec końców znajduje księcia z bajki. To jest ten sam schemat, ale ten schemat powoduje, że nam jest dobrze pozostawać w tym stanie łatwości poznawczej. Można by tu oczywiście szukać jeszcze przykładów. Jak się przygotowywaliśmy, to przyszły mi do głowy dwa takie na szybko, żeby dorzucić, mogą się przydać. Oba pochodzą z książki Efekt wirusowy w biznesie pana Jonathana Bergera i on tam wymienia znowu szereg czynników, które pomagają temu, żeby dany komunikat był efektywny i efektowny przy okazji, ale przede wszystkim efektywny biznesowo. I zwraca uwagę na pojęcie waluty społecznej. To jest, najprościej rzecz ujmując, waluta społeczna jest tym, na ile dana wiadomość jest mi przydatna jako odbiorcy. A to oznacza, że jeżeli historia ma być wiarygodna i wiemy o czymś takim jak waluta społeczna, to moją rolą jest dość szybko pokazać odbiorcy, co on dostanie, co ważnego dla siebie z tej historii dostanie. I jak szukałem przykładu, to przypomniały mi się takie dowcipy, które opowiada się na pewnym etapie swojego życia. To moja młodzież jakiś czas temu przez to przechodziła, ale ja też je opowiadałem. To były takie dowcipy o chłopcu, który miał śrubkę w pępku, albo o czarnym rycerzu na czarnym koniu z czarnym mieczem. Nie będę tych dowcipów opowiadał, dlatego że cały ich urok polega na tym, żeby opowiadać je maksymalnie długo. Czyli na przykład ten chłopiec szuka odpowiedzi na to egzystencjalne pytanie o tą śrubkę wszędzie. Mama, tata, babcia, wujek, sąsiad, pan premier, pan prezydent, wszyscy. A na końcu puenta jest w sumie nieważna. Tylko chodzi o to, żeby kogoś długo, długo, długo utrzymywać w dowcipie. A to było fajne, jak mieliśmy 10-11 lat. Teraz nie mamy tyle czasu. Dobra historia.
O, mi się włos aż zjeżył, wiesz, jak sobie pomyślałam. Ja byłam świadkami takich wystąpień, które się dzieją i dzieją i ludzie mówią i opowiadają i ja tak się zastanawiam, ale dokąd my zmierzamy i może wreszcie do brzegu. Po czym na koniec pojawia się slajd z napisem dziękuję za spotkanie i mam takie poczucie potężnej straty czasu, nadziei.
Bo to jest wymiana.
Wiary, miłości.
To jest wymiana. Ktoś nam daje coś bardzo cennego dla siebie, czyli czas, to my mu odpłaćmy czymś bardzo cennym, czyli tą walutą społeczną, czymś, co mu się przyda. Ale nie przeciągajmy tej narracji. Ta wiarygodność jest budowana też w ten sposób, że dość szybko mówimy o tym, co ważne, dajemy sygnał, co będzie istotne dla słuchacza. A skoro już było na jednym przykładzie dziecięcych dowcipów, to w tym dziecięcym klimacie zostanę, a mianowicie w klimacie jednej z bajek pod tytułem Ratatuj.
Piękna bajka.
A konkretnie jednej z ostatnich scen, tak, kiedy srogi krytyk kulinarny kosztuje tego tytułowego, tej tytułowej potrawy, no i odpala mu się wspomnienie z domu dziecinnego. Bo jeszcze jedną rzeczą, która buduje wiarygodność historii i bardzo się przydaje, to jest coś, co pan Jonathan Berger nazywa przypominajką. Czyli wykorzystaniem takich elementów, które spowodują, że będzie łatwo sobie przypomnieć tą historię. I to mogą być właśnie odwołania do takich kotwic, do takich elementów, że jak mówimy na przykład, że ta historia działa się w jakimś roku, to możemy dodać, jaka piosenka wtedy królowała na liście przebojów. Jest szansa, że wiele osób ją słyszało, a wspomnienia muzyczne wywołują pewne rzeczy i to będzie więcej, łatwiejsze do odtworzenia.
Tak się zakotwicza człowiek od razu w tym klimacie i w tym momencie wraca pamięcią do czasu, w którym to się wydarzało, albo do chwili, w których to się wydarza. To się z tobą
dokładnie
zgodzę.
Tak,
bo to dokładnie tak działają też obrazy, które możemy dostarczać ludziom podczas swojego wystąpienia, żeby właśnie wzbudzić w nich pewne skojarzenia i zabrać ich w podróż dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby się znaleźli.
Mhm. No czyli wiarygodność. Stereotypy myślowe na początku historii, żeby zbudować wiarygodność wspomnianą. Waluta społeczna, skoro ktoś daje nam swój czas, my mu dajemy coś wartościowego dla niego i to szybko, a nie czekajmy do ostatniej minuty wystąpienia z tym. No i poszukajmy w tym budowaniu tej w budowaniu naszych prezentacji tych przypominajek, tych kotwic, które spowodują, że danej osobie łatwiej będzie zapamiętać to, o czym mówimy.
To, co mnie Maciek zachwyca niezmiennie, nie tylko w czasie nagrywania naszych podcastów, ale jak pracujemy, to jest taka twoja umiejętność zbierania szerokiego wachlarza, takiej wielkiej bańki z wiedzą do kilku punktów. Tak ciągniesz za te sznurki, niczym pan Mann w taki konkurs był, jaka to melodia.
Jaka to melodia?
Nie, nie jaka to melodia, to było... Nie. Śpiewali tam.
O,
jakżeż...
No
o, kurczę. Ja to widzę. Widzę pana Mana i te sznurki wieszące.
Tak, tam był wybór, czy taśma profesjonalna,
dokładnie,
czy
podkład
amatorska.
Profesjonalny, czy amatorski. No i w każdym bądź razie ty dla mnie jesteś takim panem Manem, który z tej chmury różnego rodzaju piosenek danego zespołu, który jest akurat gościem w studio, ściąga te najlepsze kąski, żeby pozwolić zaistnieć debiutującemu artyście. No, to na mnie robi za każdym razem piorunujące wrażenie, taka twoja konkretność.
Ja tu poproszę jakiś dżingielek potem w postprodukcji, który przykryje mój rumieniec i moje się zająknięcie. Dziękuję za to miłe słowo. Teraz potrzebuję chwilę ochłonąć, także dżingielek się przyda.
Dobrze. A czy słyszysz uszami wyobraźni, co to by miało być? Czy to ma być, nie wiem, aplauz, czy też jakaś muzyczka relaksacyjna? Co byś sobie życzył? To nasz realizator dźwięku ci to zapewni.
Nie, to już zdaje się absolutnie na niego. To już niech tam coś wymyśli, tak.
Przekażę. No dobrze, to teraz do roboty, mój drogi. Już się porumieniłeś, pokozakowałeś, to teraz dalej, do kolejnej literki poproszę. Co to będzie tym razem?
Najpierw będzie szansa na sukces.
Szansa na sukces, noż oczywiście, no bardzo właśnie. Ci za to dziękuję.
Grałem na czas też z tym, z tym dżingielkiem, bo potrzebowałem doszukać się do odmentów mojej pamięci. I też mi się to udało, także to była szansa na sukces, nie mylić jaka to melodia, bo zupełnie inna skala programu.
I inny prowadzący.
Tak jest. Zostajemy przy literce C, tak? No bo w tym angielskim słowie sukces mamy podwójne C po drodze.
Mhm. I co pod drugim C się kryje się?
Konkretnie.
O!
Historia ma być konkretna.
I że nie malania wody, tak?
No w sumie tak, można to do tego sprowadzić. I tutaj nawiążę do takiego doświadczenia, które jest za mną pod koniec zeszłego roku i dopóki można było w tym roku. Prowadziłem szereg warsztatów dla jednego z największych polskich banków właśnie z wykorzystaniem storytellingu w kontekście spotkań z klientami. To są spotkania sprzedażowo-doradcze, dlatego nie używam czysto zwrotu sprzedaż, bo tam wiele aspektów wchodziło. I jednym z elementów tego szkolenia było zapytanie ludzi, jakie mają obiekcje, obawy związane z wykorzystaniem storytellingu w ich pracy. I nagminnie pojawiała się, wcale mnie to nie dziwi, miałbym taką samą, taka obawa na zasadzie nie ma czasu. W biznesie funkcjonuje się w dużym rygorze czasowym, spotkania mają swój limit, trzeba się ze wszystkim wyrobić. To była pierwsza obawa, że to może być za długie. I druga obawa jest taka, że możemy trafić na kogoś, kto tych historii nie lubi, nie chce, więc będzie traktował to jako zmarnowany czas. I dalej w trakcie tego warsztatu pracowaliśmy właśnie w taką stronę, żeby po pierwsze rozbić mit, że storytelling, wystąpienie publiczne, historia muszą być długie, a po drugie, żeby znaleźć konkretne narzędzie, które pozwoli budować właśnie takie krótkie, dynamiczne historie. I wynikiem tej pracy były takie historie, które ta nazwa nawet się przewija w wielu książkach poświęconych storytellingowi. To są tak zwane historie szczęśliwego klienta. Idea jest taka, że jesteśmy w jakimś procesie doradczym albo sprzedażowym z klientem, klientem X. I ten klient w pewnym momencie zaczyna mieć obawy, obiekcje odnośnie tego, co my mu przynosimy. W sumie to dobrze, no bo większość sprzedawców używa tego zwrotu, że jak zaczynają się obiekcje klienta, to zaczyna się sprzedaż. Jest na czym pracować. Z tym, że bardzo często w momencie, kiedy klient ma swoje obiekcje, to my próbujemy je, kiedyś w ogóle panował taki zwrot, zbić albo pracować z nimi już lepiej. A historia szczęścia...
Przełamać obiekcje czasami
tak, też
się
takie
mówiło.
Budujące relacje stwierdzenie. A historia szczęśliwego klienta służy temu, żeby powiedzieć OK, słyszę drogi kliencie X, że masz taką obawę. Przychodzi mi do głowy historia innego klienta, który mam w portfolio, który i opowiadamy o kliencie, który miał podobną sytuację, no ale podjął ryzyko, wyzwanie, jakkolwiek to nazwać i zdecydował się na eksplorowanie nowego razem z nami. I to, co wypracowywaliśmy, te historie szczęśliwego klienta zamykały się maksymalnie w 5 zdaniach, czyli były konkretne. A pomocne do stworzenia ich było zastosowanie, teraz skoro miało się zamknąć w 5 zdaniach, to pomocne było zastosowanie 6 kroków Pixara.
Jakie to kroki?
Do 5, 6. Mhm. Te 6 kroków Pixara też już wymienialiśmy, one są podpięte pod jednym z odcinków i brzmią w ten sposób. Był sobie, czyli wprowadzamy bohatera, w tym przypadku innego klienta, a ponieważ pamiętamy o wiarygodności, o której było przed chwilą, no to mówimy, z jakiej branży, w jakim mieście i tak dalej. Żeby był wiarygodny, czy taki klient ma prawo istnieć. No bo wiadomo, że w biznesie nazwy innej firmy nie wymienimy. Każdego dnia, czyli opowiadamy o jakimś normalnym funkcjonowaniu tego klienta przykładowego. Aż pewnego dnia, czyli coś się u niego wydarzyło. Na przykład szansa na intratny kontrakt. Ale, żeby ten intratny kontrakt miał prawo wypalić, potrzebował szybkiego finansowania. No, to jest akurat przykład z obszaru bankowego. Z tego powodu, czyli klient albo my w relacji z klientem coś zaczynamy robić. Aż wreszcie, czyli mamy moment, kiedy całość zbiega do szczęśliwego końca. No i ostatnim krokiem z kroków Pixara jest odtąd. Czyli jak to w bajkach, odtąd żyli długo i szczęśliwie. No i dlatego się śmieję, że te historie mają być 5-zdaniowe na podstawie 6 kroków, że moja sugestia jest taka, żeby ten 6 krok wywalić. Dobra historia ma być konkretna, ale jednocześnie ma mieć otwarte zakończenie. Powiedzenie klientowi, że ten inny klient zdecydował się na współpracę z nami i odtąd to już ma tylko róże, plusz i wszystko co najlepsze, jest trochę naciągane. Ale powiedzenie mu, że on się zdecydował i zawieszenie głosu w tym momencie wzbudza większą ciekawość. No dobrze, i co się wydarzyło? Jak on sobie radzi? I tutaj mamy przestrzeń do dalszej rozmowy, a historia ma otworzyć drzwi do rozmowy. No nie ma sama w sobie sprzedać. Ona ma spowodować, że klient, który ma gardę obiekcji, tą gardę opuści i zaprosi nas do rozmowy na temat swoich obaw, potrzeb, złych doświadczeń, wszelkich rzeczy, żebyśmy mogli z nim zacząć dogadywać szczegóły. To, żeby było konkretnie, to najlepszą dla mnie podpowiedzią jest 5 z 6 kroków Pixara. Był sobie, każdego dnia, aż pewnego dnia, z tego powodu, aż wreszcie.
I dla mnie ta podpowiedź, którą teraz dajesz, Maciek, pozwala też na dobre przygotowanie się do spotkań takich, jakie mamy w oparciu o te 5, jak mówisz, z 6 kroków Pixara. I dzięki temu pozwala nam być merytorycznymi nawet w takich small talkach, mówiąc po staropolsku. Że my mamy na podorędziu taką historię, która opowie o nas albo o naszym doświadczeniu w sposób nienachalny, a jednocześnie wiarygodny, w sposób konkretny, a jednocześnie taki ludzki i pozwalający poczuć, czym my się zajmujemy, zapraszając, tak jak powiedziałeś, naszego klienta albo naszych słuchaczy do wspólnej podróży z nami w tym celu, który sobie razem wyznaczymy. I to wszystko jest wtedy bardzo merytoryczne, bo ponieważ świętujemy 10. odcinek, to mi cały czas z tyłu głowy brzmi takie pytanie, które za każdym razem po nagrywaniu każdego odcinka sobie zadajemy. Czy to, co nagraliśmy, jest merytoryczne i konkretne? I zdradzając arkana produkcji naszych odcinków podcastowych, no możemy powiedzieć, że to jest niezwykle dla nas emocjonujące, żeby posprawdzać, czy to nasze gadanie nie jest tylko takim gadaniem dla gadania po to, żeby każdy z nas mógł sobie posłuchać naszych pięknych głosów, które lubimy, cenimy i w ogóle jesteśmy fajni, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby było konkretnie i merytorycznie dla naszych słuchaczy. No i niejednokrotnie z tej struktury sukcesu właśnie korzystamy, żeby to tak było.
No jest takim punktem kontrolnym, tak, czy się utrzymaliśmy w założonym kierunku, jak najbardziej.
To co? Kolejna przedostatnia literka tym razem? Czy to jest ten moment, żeby powiedzieć o tym na E?
Wiesz co, no emocje ściskają mi gardło, jak dochodzę do tego momentu, więc nie wiem, czy dam radę. Bo ta przedostatnia literka na E to są właśnie emocje. Historia ma być emocjonalna. Nie chodzi o to, żeby cała 200-osobowa sala nam się rzewnie popłakała. Nie szedłbym w tym kierunku. Ale już jeżeli ta cała 200-osobowa sala w paru momentach wybuchnie śmiechem, to fajnie, bo to jest odśmiechiwanie publiczności, czyli zwiększanie koncentracji odbiorców i to jest bardzo, bardzo przydatne. Ale ogólnie chodzi o to, żebyśmy o tych emocjach nie zapominali. I teraz szukając takich, powiedzmy, 3 potwierdzeń na tezę, że emocje są ważne w historii, znaleźliśmy takie oto rzeczy. Pierwsza z nich to jest badanie Waltera Fischera, który analizował najlepsze wystąpienia na TEDxie pod kątem znalezienia takiej złotej proporcji. Ile czego powinno być w historii, żeby ona została zapisana w historii TEDxu jako świetne wystąpienie. No i okazało się, że jest trochę inaczej niż wieki temu założył Arystoteles. Bo od jego czasów, od czasów Arystotelesa, wiadomo, że dobra historia ma te 3 elementy składowe, ma etos, logos i patos. Etos, czyli dowody, wiarygodność, logos, czyli logika, analiza i patos, czyli emocje i te wątki historyczne, takie storytellingowe. Sam Arystoteles, jak dał nam tą podstawę retoryki ubraną w te 3 elementy składowe, niespecjalnie miał narzędzia, żeby zbadać ten element związany z emocjami, czyli ten patos. I kiedyś podobno, no bo to oczywiście są cytaty, które gdzieś tam się są przekazywane z ust do ust, użył takiego stwierdzenia, że emocje są trudne do okiełznania, do zbadania, więc mogą przeszkadzać. I pokutuje od tamtego czasu takie przekonanie, że dobra prezentacja powinna być oparta na faktach i logiczna. Nie neguję. Co nie znaczy, że się zgadzam. Badanie Waltera Fischera, rozbierające na czynniki pierwsze te najlepsze wystąpienia TEDxowe, pokazały, i teraz oczywiście rozkład procentowy zawsze jest obarczony pewnym błędem, ale można z niego wnioski wyciągnąć. A cóż pokazały, bo mi się dygresja wkradła. Pokazały, że jeżeli chodzi o dowody i wiarygodność, czyli etos, to mniej więcej 10% dobrej historii powinno być poświęcone właśnie tym dowodom i faktom. Jeżeli chodzi o logikę i analizę, takie mosty łączące jedno z drugie, ciągi przyczynowo-skutkowe, to kolejne 25% historii mniej więcej powinno być poświęcone na budowaniu takiej logiki. W sumie, logos i patos, fakty i logika, to 35% mojego wystąpienia, mojego bycia na scenie. TEDxowe wystąpienia mają 18 minut, czyli pozostaje nam kawał czasu po tych 35% do wypełnienia emocjami i historią, która będzie oddziaływała na publiczność. Dlatego tak ważne są przykłady, porównania, historie z własnego życia, znowu wracam do tego, co powiedziałaś o własnych doświadczeniach, którymi ozdabiamy te elementy, które stanowią 10% faktów, które chcemy przekazać. 65% nacisku na budowanie emocjonalnej więzi i na budowanie historii. Czemu budowanie historii? To też już się przewinęło, dlatego że umysł ludzki uwielbia przebywać w stanie łatwości poznawczej, czyli mamy podobieństwo do bajek i do znanych już historii. I to jest ważne w opowieściach, dlatego na emocje warto postawić.
Wiesz co, Maciek,
to jest jeden przykład.
To ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten Arystoteles nie miał racji, bo jak przytoczyłeś ten jego podział, to ja sobie pomyślałam, umieram, świat się kończy, nie ma już nic. To w ogóle jest straszne, dlatego że te emocje, one oczywiście są zaklęte w historiach, tam są zapisane i te historie budzą różnego rodzaju odczucia, ale my jako ludzie, którzy opowiadają czy prezentują, to my też możemy mówić w sposób emocjonujący, czyli zawieszając głos, albo przyspieszając sposób naszego mówienia, albo poruszając się po scenie tak, że zaciekawiamy ludzi, bo ta ciekawość też budzi emocje, albo możemy stanąć na środku z rękoma wzdłuż szwów i powiedzieć: zrobiono, znaleziono, udowodniono, dziękuję. Więc to myślę sobie, że to nie tylko historie i nie tylko wplatanie w nasze wystąpienie emocjonujących wątków jest istotne, ale też to, żebyśmy my swoje emocje włożyli w to, co prezentujemy i co opowiadamy, żeby to było nasze, żeby to było z brzucha, żeby to było... No idę znowu w stronę tej wiarygodności i takiej ludzkiej opowieści.
Ja się pod tym absolutnie podpisuję. Dorzucę do tego jeszcze, że emocje sprzyjają zapamiętywaniu, a może mówiąc konkretnie nie tyle co zapamiętywaniu, bo my zapamiętujemy bardzo dużo, podobno nawet wszystko, tylko emocje pomagają nam przywołać odpowiednie wspomnienie. To jest tak jak ze wspomnieniem z wakacji, zazwyczaj odpala się jakieś ciekawe wydarzenie, zakładam, że pozytywne, ten dzień z wakacji najszybciej nam się przypomina. Więc jeśli w wystąpieniu pojawią się emocje, to też odbiorcom tego wystąpienia będzie łatwiej je zapamiętać i łatwiej sobie je przypomnieć w kluczowym momencie, bo ta emocja będzie takim katalizatorem, takim wyzwalaczem dla pamięci. Jeszcze jeden element, i tu Aniu ciebie poproszę, jakbyś zdradziła rąbek tajemnicy, w zasadzie już jesteśmy coraz bliżej końca, więc można powiedzieć, że na koniec. Bo te emocje są potrzebne jeszcze z takiej perspektywy poznawczej. Każda z tych emocji podstawowych na coś mnie jako odbiorcy pozwala.
Na pierwszym roku studiów psychologii, wtedy kiedy ja studiowałam, a było to wiele lat temu, był taki przedmiot emocje i motywacja. Był dla mnie bardzo emocjonujący, bo przez niego mało brakowało, bym po tym pierwszym roku studiów, a w zasadzie po pierwszym semestrze wyleciała z psychologii. I tam rzeczywiście od samego początku uczy się adeptów sztuki psychologicznej rozumienia emocji i rozumienia tego, jak wielkie one mają znaczenie dla takiego harmonijnego funkcjonowania człowieka. Bo gdyby popatrzeć na 4 podstawowe emocje, których my doświadczamy w życiu, to okazałoby się, że chociaż część z nich nazywana jest negatywnymi, to wszystkie nam są potrzebne. No i mamy tak, mamy strach, który nas zatrzymuje, czyli jeżeli wplatamy w naszą wypowiedź coś, co naszą publiczność przestraszy, zatrzyma, to jest spora szansa, że oni przejdą naturalnie w stronę emocji nazywanej smutkiem po to, żeby doświadczyć pewnej refleksji, czyli zacząć wyciągać wnioski, wcześniej analizować. Jeżeli powiemy coś, co naszą publiczność zezłości, no to wtedy generujemy w niej energię, która na przykład pomaga im zadawać trudne pytania albo będzie pchała ich do działania związanego ze zmianą swoich zachowań, jeżeli do tego chcemy ich zaprosić. No a na koniec ta jedyna emocja spośród 4, którą nazywamy pozytywną, czyli radość, pojawiająca się wtedy, kiedy świętujemy sukces, wtedy kiedy nasza publiczność, gdy nas słucha, kiedy dojdzie do jakiegoś wniosku albo przewidzi nasz tok myślenia i pomimo tego, że zostanie czymś zaskoczona, to koniec końców powie, ha, ja wiedziałem, że tak będzie, to się ucieszy, uraduje i zostaje z takim dobrostanem, który powoduje, że tak jak Maciek powiedziałeś, łatwiej nas będzie sobie przypomnieć, łatwiej będzie naszej publiczności, naszym słuchaczom, czy też odbiorcom naszej historii wrócić do tego, co się wydarzyło podczas spotkania z nami.
Jak dla mnie, nic dodać, nic ująć. Emocje.
Nie zagmatwałam za bardzo tej wypowiedzi, bo ja to wiesz, taka mało uporządkowana jestem w porównaniu z tobą.
No, to dobry moment, żeby poprosić o ewentualne komentarze. Jeżeli trzeba prościej, albo bardziej zagmatwanie, szybciej, albo wolniej, to chętnie przeczytamy, usłyszymy i weźmiemy sobie do serca i do języka.
To ja cię poproszę w takim bądź razie o ostatnią literkę S w słowie success.
Ostatnia literka S, która oznacza, że struktura. Dobra historia ma być oparta o strukturę. No, takim kanonem struktur storytellingowych jest podróż bohatera. Myślę, że prosta do odnalezienia, gdyby była potrzebna. Wspominaliśmy też i pod jednym z odcinków podlinkowywaliśmy nawet karty Marka Staniszewskiego i Gabrysi Borowczyk pomagające w tworzeniu historii zgodnie z podróżą bohatera. Dzieliliśmy się też swoimi obiekcjami, że ona jest jednak dość skomplikowana, ale ma swoje plusy. Uczy tego, że bohater musi przeżywać perturbacje. Druga z takich wszechobecnych struktur, no to Pixar, wymieniony parę minut temu. Jest ich kilka, można ich spokojnie poszukać w sieci, a jest jeszcze jedna, taka, która do mnie bardzo, bardzo przemawia, ale przemawia dlatego, że znowu jest oparta o wiele, wiele lat moich doświadczeń, a mianowicie jest to struktura budowania historii zgodnie z naturalną dynamiką zmiany osobistej. My w swoim życiu doświadczamy wielu zmian, narzuconych albo takich, które sami sobie wymyślamy. I jest pewna naturalna dynamika, pewne etapy, jak my przez tą akceptację i oswojenie zmiany przechodzimy. I ta dynamika zmiany, ta struktura zmiany jest bardzo dobrym pomysłem na budowanie dokładnie w ten sposób historii, dlatego że historia będzie wtedy za rękę prowadziła słuchacza od punktu nie interesuje mnie to, do punktu okej, być może warto się nad tym zastanowić. A to pasuje do sprzedaży, do projektów, do wystąpień przed zarządem, do wystąpień o pracę, no bo jak ktoś jest gotowy się zastanowić nad tym, co ja przynoszę, to już jest bardzo dużo. A ponieważ nam się robi długi odcinek, a nie planujemy przestać na 10,
to ja przejdę do podsumowania, podejmę tą rękawicę i podsumuję.
To jeszcze, okej, zanim to ja złożę obietnicę.
Dobra,
to,
bo ja tu w blokach startowych.
To myślę, że ten... Wykorzystanie etapów zmiany do budowania dobrej historii jest dobrym pomysłem na następny odcinek. Żeby się nad tym pochylić, rozebrać, pokazać, jakie są punkty wspólne, na czym rzecz polega. Czyli o tym więcej za 2 tygodnie, a podsumowując dzisiejszy jubileuszowy 10. odcinek, tadam, Ania.
Świętowaliśmy sukces, pokazując wam, że w słowie success ukryta jest podpowiedź. Aby wasze opowieści i prezentacje były proste, żeby były niespodziewane, zaskakujące, żeby były wiarygodne, to co istotne, jednocześnie konkretne, budzące emocje i ustrukturalizowane, posiadające strukturę. Dzięki temu waszym słuchaczom łatwiej będzie podążać z wami w stronę celu, który sobie wspólnie wyznaczacie. Wielu sukcesów i wielu dobrych opowieści i prezentacji opartych o słowo sukces wam życzymy. Anna Kędzierska
i Maciek Cichocki. Opowiedz. To.